Część druga. Kim jest ten człowiek? Wstęp do części drugiej. Jesienią 2015 roku proces powoli zbliżał się do końca. Po przesłuchaniu kilkunastu oficerów oraz byłych i obecnych szefów służb specjalnych, po złożeniu zeznań przez Antoniego Macierewicza, Romualda Szeremietiewa, prezydenta Bronisława Komorowskiego, rzecznika rządu Pawła Grasia i kilku prominentnych ministrów z różnych stron sceny politycznej, przed sądem mieli stanąć ostatni świadkowie – Krzysztof Winiarski i premier Jan Olszewski. Tu jednak pojawiła się nieoczekiwana przeszkoda. Okazało się, że premier od tygodni nie podnosi się z łóżka. I nic nie wskazywało na to, by ten stan rzeczy w bliżej nieokreślonej przyszłości miał ulec odmianie. Podobnie zatem, jak w przypadku przesłuchania prezydenta, sąd postanowił przedsięwziąć sesję wyjazdową w miejscu pobytu świadka. Widok złożonego chorobą premiera wywołał u mnie przykrą konstatację. Z wcześniejszych kontaktów zapamiętałem go jako męża stanu, wykazującego energię, której wielu by u niego, misia koali z pamiętnego polskiego zoo, nigdy nie podejrzewało. Tymczasem zobaczyłem człowieka, który twarz miał wprawdzie spokojną, ale wyblakłą i bladą. Oczy miał na wpół przymknięte, pełne jakiejś głębi i klarowności, świadome, ale jakby obojętne. Szczęśliwie pierwsze wrażenie okazało się mylące, bo w toku przesłuchania Jan Olszewski, w przeciwieństwie do większości świadków zeznających w czasie tego procesu, wykazał się doskonałą pamięcią. W prosty i jasny sposób premier przedstawił skalę bezprawia, jaka miała miejsce w służbie kontrwywiadu wojskowego po uformowaniu rządu Donalda Tuska. Precyzyjnie podał fakty i okoliczności wskazujące, że w tamtym czasie w SKW zajmowano się wszystkim, tylko nie wojskowym kontrwywiadem. Zeznania Jana Olszewskiego nie miały może decydującego znaczenia dla sprawy, ale dobrze wpisywały się w jej tło, pokazując, kim w istocie byli ówcześni decydenci służb specjalnych i w ogóle wszyscy ci obłudni ludzie. Tak skorzy do opowiadania bajek o państwie prawa, w rzeczywistości tak naigrywający się z ludzi szczerze państwu służących i oddanych. Ostatnim świadkiem, który pozostał do przesłuchania, był Krzysztof Winiarski, człowiek, którego nigdy wcześniej nie widziałem na oczy. Początkowo wiedziałem o nim niewiele, dość jednak, by się nim zainteresować. Historia jego życia była bowiem niezwykle frapująca. Tu i ówdzie słyszałem, że współpracował z Centralnym Biurem Śledczym w rozbijaniu najbardziej niebezpiecznych grup przestępczych, że brał udział w tajnych operacjach na Bałkanach, chodził na styku rozmaitych służb specjalnych. Podobno był czymś w rodzaju skrzynki pocztowej i zbierał dowody dotyczące bardzo ważnych spraw, z których większość dotąd nie ujrzała światła dziennego. I rzecz najważniejsza, która w układzie procesowym zainteresowała mnie w sposób szczególny. Winiarski miał spotykać się z Bronisławem Komorowskim i wszystkie rozmowy z nim nagrywać. Konfidencjonalnie mówiono, że były to rozmowy niezwykle interesujące. Któregoś dnia Winiarski miał upomnieć się u Komorowskiego o to i owo, ale skończyło się na tym, że zamiast doczekać się realizacji obietnicy ze strony prominentnego polityka, trafił do pudła pod fikcyjnym zarzutem. W czasie, gdy przebywał w więzieniu, wszystkie trzyliterowe służby specjalne rozpaczliwie szukały nagranych z Komorowskim rozmów, bo sam Winiarski konsekwentnie odmawiał wydania nagrań. W efekcie jego życie zamieniono w zgliszcza. Jemu samemu zaś zafundowano w pace dość atrakcji, by starczyło tego na kilka żyć. Na wolność wyszedł jako wrak człowieka. W sumie można by rzec norma, przynajmniej jak na standardy trzeciej RP. Mówiono, że wyszedł, bo miał dać do zrozumienia, iż jeżeli poślizgnie się na mydle w więziennej łaźni, na tyle nieszczęśliwie, by umrzeć, nazajutrz po jego śmierci nagrania trafią gdzie trzeba i ujrzą światło dzienne. My wszystko widzimy. Pamiętaj, rzucono mu na odchodne. Długo dochodził do siebie, a gdy jako tako stanął na nogi, mimo stałego monitoringu miał dyskretnie rozesłać Wici, że gotów jest opowiedzieć, co wie, i opowieści swoje poprzeć nagraniami. I taki mniej więcej w miarę spójny obraz rysowało mi kilku informatorów oraz inny zeznający w moim procesie świadek dr Leszek Pietrzak, który znał Winiarskiego. Informatorzy dodawali, by na Winiarskiego uważać, bo to człowiek chodzący swoimi ścieżkami i grający swoją grę, a przy tym nie rozstający się z dyktafonem, nawet pod prysznicem. Jeden z tych, u których po latach funkcjonowania na styku służb tajnych prawica nie wiedziała już, co czyni lewica. I na pewno nie z gatunku takich, od których można w ciemno kupić samochód bez obaw, że silnik zgubi się na najbliższym przejeździe kolejowym. Zniszczony, nieszczery, niebezpieczny, ale doskonale poinformowany człowiek o wielkiej wiedzy, dla wielu stanowiący śmiertelne zagrożenie. Koniec końców taka mniej więcej była konkluzja. A więc na dwoje babka wróżyła. Wahałem się, czy w tej sytuacji powoływać Winiarskiego na świadka. Ale wtedy zaszło wydarzenie, po którym przestałem się dłużej wahać. Wydarzenie wiązało się z byłym premierem i bynajmniej nie z Janem Olszewskim.